Premier jak kanclerz, prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Zmniejszenie liczby posłów i senatorów to zmiany w konstytucji zaproponowane przez Donalda Tuska.
To jest korekta ustrojowa, a nie rewolucja.
W faktach tygodnia rewolucyjna decyzja w śledztwie dotyczącym śmierci generała Marka Papały. Pierwsze zwycięstwo polskich siatkarzy w Pucharze Wielkich Mistrzów rozgrywanym w Japonii. Polacy pokonali Iran 3-1. O tym w faktach sportowych. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców. W wielu regionach Polski utrzymuje się mgła, która ogranicza widoczność. Najgorzej jest w tej chwili na Warmii, Mazurach, w Łodzi, w Małopolsce i na Mazowszu. Bądźcie ostrożni. Mniej władzy dla prezydenta, więcej dla premiera. Donald Tusk chce, aby już na początku przyszłego roku do Sejmu trafił projekt zmian w Konstytucji, a kolejny prezydent został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe.
Od tego, czy Tusk będzie kandydował, czy nie, stukrotnie ważniejsze jest to, czy będziemy zdolni do przeprowadzenia zmian konstytucyjnych. To jest korekta ustrojowa, a nie rewolucja.
Paweł Wypych z Kancelarii Prezydenta zarzuca premierowi, że chce w ten sposób odwrócić uwagę od pytań o reformę finansów publicznych i o sytuację w służbie zdrowia. Jego zdaniem, gdyby Tusk chciał prawdziwej debaty o zmianach w Konstytucji, nie proponowałby ich w telewizyjnym show.
Są też próbą przykrycia tego, na co wszyscy dzisiaj czekali. No, miały być propozycje tego, jak następne 2 lata rządu mają przełożyć się na stan finansów publicznych, na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Premier zapowiedział również zmniejszenie liczby posłów i senatorów, którzy mieliby być wybierani w okręgach jednomandatowych. Co o propozycjach Tuska mówią wyborcy?
Teraz chyba nie jest czas na to, żeby zmieniać tak gruntownie ordynację wyborczą. Nie jesteśmy my Polacy na to gotowi.
Dla mnie to nie ma większego znaczenia, powiem szczerze. Dla mnie jest ważne, żeby wybrać tych, którzy rządzą. A rządzi rząd tak naprawdę, a nie prezydent.
Widzi pani, co się ostatnio dzieje, prawda? Ludzie się pod wpływem władzy dochodzi do różnych jakichś tam dziwnych rzeczy. Czyli jednak jest lepiej, żeby to szare społeczeństwo wybierało.
Tak propozycje Tuska komentują mieszkańcy Wrocławia. Prawdopodobnie dziś policja przesłucha 2 osoby podejrzane o zabójstwo, zatrzymane we Lwówku Śląskim na Dolnym Śląsku. Mężczyźni mieli zamordować swojego kolegę.
Fakty tygodnia w RMF FM.
A w nich rewolucyjna decyzja w śledztwie dotyczącym śmierci generała Marka Papały. Jak ustalili nasi reporterzy śledczy, prokurator krajowy zdecydował zmienić zespół prowadzący sprawę, a śledztwem zajmować się będzie Wydział Przestępczości Zorganizowanej w Łodzi, a nie jak do tej pory prokuratura w Warszawie. Jak ustaliliśmy, warszawscy śledczy mają skoncentrować się na procesie, jaki zacznie się za kilka tygodni, w którym oskarżonymi są Bozmaw i Pruszkowski, Andrzej Z., pseudonim Słowik, oraz Ryszard B. O tych rewolucyjnych zmianach Marek Balawajda.
Śledztwo w tej sprawie trwa już 11 lat i wciąż nie wiadomo, kto i dlaczego zabił Papałę. Decydując się o przeniesieniu śledztwa, szefowie prokuratury liczą, że uda się ustalić nowe fakty.
Zaszła absolutna konieczność zmiany tego zespołu, nowego spojrzenia na sprawę, ponownego przejrzenia wszystkich zgromadzonych dowodów i prowadzenia sprawy z nowym impulsem.
Prokurator krajowy Edward Zalewski nie wyklucza, że zmieni się też wersja, iż jedynym zleceniodawcą zabójstwa był Edward Mazur.
W żadnym wypadku i w zasadzie na żadnym etapie postępowania przygotowawczego nie można zawęzić tego postępowania tylko i wyłącznie i zdecydowanie do jednej wersji.
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwąkalski ma nadzieję na przełom w sprawie.
No nie ma co ukrywać, że nie było jakiegoś zasadniczego przełomu. Tu wydaje mi się, że to rzeczywiście może być ostatnia szansa na wyjaśnienie tej sprawy.
Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie zmieni się też zespół policjantów prowadzących postępowanie w sprawie zabójstwa Papały. Funkcjonariuszy dobiorą sobie nowi prokuratorzy z Łodzi.
Na zegarze 9:03, może czas na niedzielne śniadanie. Może też warto wziąć przykład z Belgów, którzy dziś zjedzą śniadania zorganizowane przez stowarzyszenia i sklepy sprawiedliwego handlu. Chodzi o żywność opatrzoną znakiem Fair Trade, który gwarantuje, że nie zostały wyprodukowane w niewolniczych warunkach albo przez dzieci. Pieniądze ze sprzedaży tych produktów trafią bezpośrednio do małych rodzinnych firm, a nie do kieszeni pośredników, na przykład supermarketów. Katarzyna Szymańska-Borginą sprawdzała, co można zjeść na takie specjalne śniadanie.
Jemy płatki śniadaniowe, chleb, pijemy kawę, wspaniałe soki. Naprawdę, bardzo smaczne. Ja jadłem musli i piłem kakao. Dlaczego przyszedł pan tutaj na śniadanie? Bo chcę być solidarny z tymi, co nie mają tego, co my. Jestem tu z całą rodziną. Czy to śniadanie jest równie smaczne jak zwyczajne? Smaczniejsze. Uważam, że tak samo dobre i wcale nie droższe.